llenan calle. Hoy voy a Colombia y eso se sabe de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze.
Na wieki wiek, amen.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji powołania.
Witają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
A naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Dominik Chmielewski z Towarzystwa Salezjańskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam Was serdecznie, kochani moi.
Ksiądz Dominik śluby zakonne złożył w 1997 roku, a w 2005 przyjął święcenia kapłańskie.
Ksiądz Dominik jest rekolekcjonistą, opiekunem duchowym wspólnoty Wojownicy Maryi. Jest też autorem wielu publikacji, w których przekonuje o nieskończonej łasce, dobroci i miłości Maryi. W swoim słowie uczy, jak wielka jest rola Maryi w codziennym życiu. Mówią o księdzu mistrz karate bojowego, który wybrał Maryję i Ducha Świętego. Jak to się stało, że od zafascynowania sztukami walki pojawiło się u księdza w sercu pragnienie pójścia za Jezusem drogą zakonną?
Wiecie, kochani, pragnienie pojawia się w naszym życiu. To pragnienie, które jest powołaniem od Boga, bardzo powolutku, delikatnie. Ono się rozwija w sercu i czasami możemy być nawet zaniepokojeni tym, że to właśnie takie pragnienie rozwija się w sercu. Ja zostałem oddany Matce Bożej już w łonie mojej mamy, ponieważ sytuacja była taka, że mama pierwszą ciążę poroniła i kiedy począłem się, ja bardzo bała się o to, że mogę się nie urodzić. I dokładnie tak się scenariusz zaczął układać, że były coraz większe komplikacje, kiedy byłem w łonie mamy. Pępowina kozimia owinęła się wokół mojej szyi, tak że praktycznie każdy ruch przy urodzeniu groził uduszeniem się. Lekarze nie dawali jakichś większych szans na urodziny, ale moja mama wtedy oddała mnie Matce Bożej, mówiąc: Maryjo, oddaję Ci go, zrób z nim co tylko zechcesz, cokolwiek, żeby tylko się urodził. Jest cały Twój, ale żeby się tylko urodził. I rzeczywiście tak się stało, że urodziłem się bez komplikacji. Praktycznie sama ta pępowina w jakiś dziwny sposób pękła, więc takie są okoliczności moich urodzin. Więc oddane Matce Bożej od początku. Natomiast rzeczywiście pasją mojego życia przez wiele, wiele lat były wschodnie sztuki walki. Pasja. Niewątpliwie. Ja trenowałem przez 15 lat 3 razy dziennie po 2 godziny. Niejednokrotnie jeszcze czwarty trening w nocy, który był takim treningiem szczególnie mentalnym, przygotowującym w poczuciu zagrożenia, w atmosferze zagrożenia, umysł do walki z każdym przeciwnikiem. To nie przeszkadzało mi w żaden sposób, żeby być blisko kościoła. Byłem ministrantem, byłem lektorem, byłem nawet animatorem w odnowie charyzmatycznej, w odnowie w Duchu Świętym, animatorem oazowym. Zawsze bardzo blisko kościoła. Nigdy nie miałem problemu z wiarą. Zgłębiałem również religię Dalekiego Wschodu z tego względu, że trenowałem sztuki walki, więc buddyzm, szczególnie dzen, japoński dzen był dla mnie czymś fascynującym w tamtym czasie. To wszystko powodowało to, że czułem się szczęśliwy. Nie czułem się nieszczęśliwy. Czułem się szczęśliwy i spełniony w pasji, którą realizowałem w swoim życiu. I wtedy przyszło Medjugorje i tam w czasie objawienia Matki Bożej przeżyłem duchowy wstrząs, to znaczy Matka Boża w sposób szczególny dotknęła mojego serca. Miłość, którą odczułem, która przepływała przez moje ciało, która dotykała najgłębszych głębin mojego serca, była tak niesamowita, że ja swoje życie dzielę do Medjugorje i od Medjugorje do dzisiaj. Tam zmieniło się wszystko. Kiedy wróciłem z Medjugorje do Polski, byłem w stanie takiego przebudzenia duchowego, głębokiej modlitwy, codziennego, nieustannego różańca, postu o chlebie i wodzie. I tam po raz pierwszy zacząłem zadawać sobie pytania, takie już bardzo poważne, dotyczące tego, w jakim kierunku Pan Bóg chce, abym poszedł w życiu. To jest bardzo ważne. Zadawać sobie pytanie dotyczące tego, jakie pragnienia Bóg ma względem mnie. Z tą świadomością, że jeśli ja je odczytam i pójdę za nimi, będę najszczęśliwszym człowiekiem na tej planecie.
jak zafascynować się Jezusem i jak ksiądz zafascynował się życiem konsekrowanym i zdecydował się pójść drogą kapłańską?
Fascynacja życiem konsekrowanym przychodziła stopniowo. Znałem bardzo dużo księży w swoim życiu. Jeździłem na oazy, na pielgrzymki piesze do Częstochowy, różnego rodzaju, chcielibyśmy powiedzieć, takie eventy religijne, gdzie bardzo dużo miałem znajomych, przyjaciół wśród kapłanów, osób życiem konsekrowanego. Ale zawsze bardziej mnie ciągnęły dziewczyny niż myśl o tym, że mogę zostać kapłanem. Nie wyobrażałem sobie tego, że mógłbym zostać księdzem. Natomiast ten świat kapłański życia konsekrowanego nie byłby nigdy obcy. Natomiast to, co szczególnie zaczęło od czasu Medjugorje działać w moim sercu, to pragnienie całkowitego oddania się Matce Bożej. I dopiero wtedy, kiedy całkowicie się jej oddałem, czyli zacząłem realizować to, o co ona prosi, codzienna Eucharystia, codzienne trzy części różańca, post o chlebie i wodzie, codzienne studiowanie Bożego Słowa, codzienna adoracja. Dopiero wtedy moje serce zaczęło coraz bardziej przylegać do Jezusa w takim zadawaniu sobie pytań i próbie odpowiedzi, czy rzeczywiście nie warto pójść na całość i poświęcić się Panu Jezusowi przez ręce Maryi tak na maksa. Ale tutaj jest niesłychanie ważne, żeby mieć stałego spowiednika czy kierownika duchowego. Ja miałem tą niesamowitą, ten przywilej, że miałem i stałego spowiednika, i osobę, która kierowała moim życiem duchowym, benedyktynka, matka Jolanta Rzoska, obecnie siostra w Łomży, przepiękne serce, przepiękna kobieta, znająca Pana Jezusa cudownie i mająca charyzmat rozeznawania powołania. W związku z tym wiedziałem, że jak idę tymi dwoma drogami równolegle, stały spowiednik i kierownik duchowy, to rzeczywiście to rozeznanie powołania będzie szybsze i skuteczniejsze, niż gdybym sam się zastanawiał nad tym, co ja chcę w życiu robić, bo pewnie w zależności od tego, jakbym się dzisiaj obudził, to chciałbym robić to, a jutro tamto, a pojutrze jeszcze coś innego.
Na tej drodze w takim razie do kapłaństwa pomogły też inne osoby konsekrowane. Wspomniał też ksiądz, że znał wielu kapłanów z różnych pielgrzymek, ale dlaczego akurat salezjanie?
Zawsze chciałem ewangelizować młodzież. Chyba to jest naturalne każdego księdza, czy u każdego kleryka, który myśli o kapłaństwie, że szczególnie ta młodzież jest tym pragnieniem ewangelizacji. Czasami potem w seminarium to wszystko gdzieś niektórym kapłanom ucieka, zmieniają się priorytety, ale dla mnie zawsze ewangelizacja młodzieży, ewangelizacja chłopaków była czymś bardzo pociągającym. Kiedy zobaczyłem, jak salezjanie pracują z młodzieżą, jak niesamowity charyzmat bycia z nimi realizują w swoim salezjańskim życiu, to już wiedziałem, że salezjanie.
Ale jak wyglądał czas księdza formacji? Bo wiadomo, że zanim formuje się innych, samemu trzeba się dobrze przygotować, przeżyć czas studii, pogłębienia relacji z Panem Bogiem. Jak to wyglądało u księdza?
Na początku jest taki aspirantat, który jest takim przygotowaniem kilkumiesięcznym do rozpoczęcia nowicjatu. Więc aspirantat to jest po prostu wejście w taki świat, który czeka tych, którzy zdecydują się na wstąpienie do zakonu. I to jest piękny czas, żeby poznać swoich kolegów, którzy też będą chcieli uczestniczyć w życiu zakonnym. Czas, w którym zaczynam poważnie odpowiadać na poważne pytania dotyczące tego, w jaki sposób Duch Święty mnie prowadzi. A potem rozpoczyna się nowicjat, roczny nowicjat, który jest takim szczególnym czasem pustyni, takim szczególnym czasem, w którym oczyszczam wszystkie moje motywacje, w którym nie ma telefonu, jest bardzo ograniczony telewizor, internet, dużo, dużo ciszy, która ma pomóc mi rozeznać wolę Bożą w moim życiu. A potem jest czas 2 lat formacji filozoficznej w Lądzie nad Wartą, gdzie zaczyna się formacja intelektualna. Po tych 2 latach są 2 lata asystencji tak zwanej, czyli opuszczamy zgromadzenie, opuszczamy seminarium i przez 2 lata pracujemy w różnych salezjańskich dziełach. Jest to świetny czas, wielu zazdrości salezjanom tego czasu właśnie w środku seminarium, żeby opuścić formację seminaryjną w konkretnym budynku i rozpocząć przypatrywanie się temu, jak będzie wyglądać moje życie salezjańskie przez całe moje życie. Więc to jest bardzo, bardzo praktyczny i dobry czas na rozeznawanie w dalszym ciągu swojego powołania. I potem jak zdecyduje się wrócić do seminarium...
formacji dzieł różnych salezjańskich, takim też ważnym i myślę przełomowym momentem w życiu osoby konsekrowanej są też śluby, przyjęcie tych ślubów zakonnych. Jak ksiądz wspomina te chwile i ten czas?
Śluby zakonne są na 7. roku formacji seminaryjnej, czyli tuż przed diakonatem. To jest czas, w którym tak naprawdę podejmujemy decyzję na całe życie, którą kontynuujemy już przecież przez 7 lat wcześniejszych, więc to jest tylko taka kropka nad i. Dla mnie to była po prostu konsekwencja wyborów, które już latami dokonywałem, w których czułem się absolutnie szczęśliwy, zrealizowany. I
tymi słowami teraz zatrzymamy się na chwilę, by zaprosić Was na utwór muzyczny. Wracamy już za moment.
Pobudź mnie do wiary, Matko, obudź mnie, bym nie zasnął. Obudź mnie do wiary, Matko, obudź mnie, bym nie zasnął. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. W Twoich dłoniach na schronienie, w Twym spojrzeniu pocieszenie, Matko. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. W Twoich dłoniach na schronienie, w Twym spojrzeniu pocieszenie, Matko. Cały Twój, Maryjo.
Matko, cały Twój, Maryjo, cały
po przerwie muzycznej zapraszamy do dalszej części audycji Dar i Tajemnica. Nieprzypadkowo utwór był poświęcony Maryi, ponieważ przypomnijmy, że naszym gościem jest ksiądz Dominik Chmielewski, czciciel Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz Dominik jest również salezjaninem i opiekunem wspólnoty Wojowników Maryi. Jak kształtuje się w księdzu maryjność? Jak ona się rozwija?
Zaczęła się tak szczególnie mocno, tak jak wam mówiłem, od doświadczenia tego duchowego przebudzenia, które dokonało się w Medjugorje, przebudzenie maryjne, uświadomienie sobie przede wszystkim tego doświadczenia, kim ona jest. Jest tak kolosalna różnica pomiędzy teoretyczną wiedzą o Matce Bożej, a doświadczeniem serca, kiedy ona jest na wyciągnięcie ręki, kiedy ona tak zaczyna dosłownie wręcz fizycznie doświadczasz jej bliskości, że całe twoje serce jest poruszone, całe twoje ciało jest poruszone i pragniesz przedłużać to w czasie nieustannie. I pogłębianie tej duchowości maryjnej to jest tak naprawdę życie całkowicie w oddaniu jej, w konsekracji siebie, kiedy oddajesz jej całego siebie i przez cały dzień robisz wszystko razem z nią. Ona jest najbliższa twojemu sercu. Jest najbliższą twoją przyjaciółką. Zwierzasz się jej ze wszystkiego. Razem się modlicie, razem jedziecie samochodem, razem idziecie na zakupy, razem rozmawiacie z innymi ludźmi, razem podejmujecie decyzje. Po prostu ona jest najbliższa. I kiedy staje się najbliższa, kiedy moje serce jest napełnione atmosferą bliskości jej serca przy moim sercu, kiedy moja ręka jest w jej ręku, w jej dłoni, kiedy razem wszystko robimy przez cały dzień, to dopiero wtedy zaczynasz odczuwać, co to znaczy duchowość maryjna.
Z poczucia tej bliskości z Maryją, tej duchowości maryjnej, rodziły się u księdza różne pomysły, inicjatywy, jak tej Maryi oddać cześć. W jaki sposób powstała ta formacja zwana Wojownikami Maryi i na czym ona polega?
Kiedy byłem duszpasterzem akademickim na UKSW w Warszawie, to zaczęli przychodzić do mnie chłopacy, którzy chcieli mieć taką formację typowo męską, typowo dla nich. Zaczęliśmy więc w pobliskich Łomiankach w naszym domu zakonnym spotykać się. To na początku było kilkunastu mężczyzn. W takiej formie integracji wszystkich sfer. Znaczy wpierw zaczynaliśmy w kaplicy różańcem, eucharystią, konferencją. Potem szliśmy pograć w piłkę na halę sportową, a potem szliśmy sobie gdzieś tam na pizzę, pogadać, pobyć razem z sobą. I tak zaczęły się regularne, comiesięczne spotkania z mężczyznami właśnie w Warszawie, w Łomiankach. Krótko trwały, z tego względu, że zostałem przeniesiony do naszego seminarium właśnie salezjańskiego w Lądzie i tam zaczęło to wszystko niesamowicie się rozwijać. To znaczy już nie tylko chłopaki z Warszawy, ale z różnych stron Polski zaczęli przyjeżdżać tam do seminarium. I ten rozwój był lawinowy. On się w ogóle rozpoczął, tak jak wiele rzeczy u mnie, od pewnych rodzajów wyobrażeń. Nawet nie chcę nazywać tego wizjami, bo jak ktoś myśli wizja, to wyobraża sobie być może, że ktoś tam wpada w ekstazę i coś widzi, jakąś przyszłość. Nie, bardziej takie delikatne pragnienia, które poprzez wyobraźnię krystalizują się w sercu. W roku 2000, jako kleryk jeszcze w seminarium, pamiętam jak szedłem przez tak zwaną salę opacką w naszym seminarium. Duża taka piękna sala, taka rycerska sala. I nagle jakby wyobraziłem sobie, że ta sala jest pełna mężczyzn z tatuażami, wiecie, łyse pały, z dziarami jakimiś, z różańcami w ręku, którzy modlą się, odmawiając różaniec. Pamiętajcie, że to był rok 2000. Dzisiaj jesteśmy już oswajani z takim widokiem mężczyzn z różańcami, ale wtedy to była kompletna abstrakcja. Więc tak się uśmiechnąłem do tego wyobrażenia i 17 lat później ono stało się realem, bo zobaczyłem któregoś razu, jak chłopaki się zjechali, jak właśnie nie mieliśmy już gdzie się spotykać, bo było ich coraz więcej, więc zaczęliśmy się spotykać w tej sali opackiej w Lądzie nad Wartą. I możesz sobie wyobrazić moje wzruszenie, kiedy wszedłem któregoś razu do tej sali, ci wszyscy chłopacy z rękami wzniesionymi do góry, z różańcami, modlą się całym sercem, odmawiając zdrowaś Maryjo. Ja mówię, ja gdzieś to już widziałem. Gdzieś to już widziałem. I przypomniałem sobie właśnie to wyobrażenie, które pojawiło się w sercu 17 lat wcześniej. To możecie sobie wyobrazić, jak Matka Boża niesamowicie tych chłopaków formuje, jak bardzo pragnie Matka Boża, aby ci mężczyźni formowali się właśnie w oddaniu jej swojego serca, w życiu jej przesłaniami, w modlitwie, w codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, różańcu, w poście o chlebie i wodzie. Ale to wszystko ma być mocą do tego, żeby całym sercem wziąć odpowiedzialność za rodzinę, za żony, za dzieci. I rzeczywiście, słuchajcie, świadectwa powrotów, nieprawdopodobnych nawróceń mężczyzn, wracania do swoich żon, do swoich dzieci, te świadectwa są tak niesamowite, tak wzruszające, że nie mam żadnej wątpliwości, że Matka Boża w tym wszystkim jest i ona kieruje tym od początku do końca.
No to jest piękne i wzruszające rzeczywiście widzieć taki dowód, że Maria chciała tej wspólnoty i dalej ją prowadzi, rozwija właśnie. Jest to dowód na tą miłość i rozkochanie w rodzinie. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że jest ksiądz znanym rekolekcjonistą. Księdza słowa przemawiają do wielu ludzi, nawracają wiele osób. Jak trafić dziś do serca współczesnego człowieka?
Tylko wiarygodnością, która jest połączeniem tego, co mówisz, tym, co robisz. Tylko tak. Ja wielokrotnie, uwierzcie mi, mam świadomość, że nie dorastam do słów, które głoszę. Staram się całym sercem, ale wielokrotnie nie dorastam. Tym niemniej jednak, kiedy leżałem na posadzce krzyżem w czasie moich święceń kapłańskich, obiecałem sobie, że nigdy nie będę głosił teoretycznych kazań. To znaczy, wpierw przerobię na sobie to wszystko, co głoszę innym. I trzymam się tego bardzo mocno. Czyli to wszystko, co głoszę, to jest moje doświadczenie, mojego życia, pójścia za Panem Jezusem, mojego doświadczenia Matki Bożej, mojego doświadczenia w posłudze uzdrowienia, uwolnienia. Więc to wszystko może dlatego ma tak wielkie oddziaływanie na serca ludzkie, bo ja to wszystko przeżyłem, to wszystko przeżywam teraz i staram się całym sercem być wiarygodny w tym wszystkim, co robię.
Ksiądz wybrał, można powiedzieć, zamiast tego czarnego pasa różaniec i go sobie przypasał. Więc na koniec jeszcze takie pytanie, jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica w kontekście swojego całego powołania?
Jestem troszeczkę może staroświecki w tym rozumieniu kapłaństwa życia zakonnego, bo dzisiaj troszkę z takim niepokojem obserwuję to, że powołanie do życia konsekrowanego, powołanie do kapłaństwa jest tak redukowane do jednego z wielu powołań. Możesz być kapłanem, nie musisz być, możesz robić to czy tamto. Wiecie, dla mnie powołanie kapłańskie jest najwspanialszym powołaniem pod słońcem. Nie ma wyższego wyróżnienia, większego wyróżnienia w niebie dla chłopaka, jak powołanie go do bycia kapłanem Jezusa Chrystusa. Nie ma po prostu większego powołania. I jeśli młody człowiek uświadamia sobie, że w jego sercu zaczynają pojawiać się te natchnienia, te głosy ciche, które mówią, a może zostałbyś kapłanem Jezusa Chrystusa? Może to słowo pójdź za mną, coraz głębiej zaczyna dotykać twojego serca, uwierz mi, że to jest nieprawdopodobne wyróżnienie. Nie ma większego. Przepraszam za taki kolokwializm, ale każdy może prawie założyć rodzinę, mieć dzieci i realizować się w powołaniu rodzinnym. Ale kapłan to jest ktoś szczególny. Kapłan to jest ktoś, kto jest jedyny w swoim rodzaju, wybrany przez Boga, jeszcze przed stworzeniem świata, aby był alter Christus, czy tym drugim Jezusem Chrystusem. ma najpotężniejszą moc we wszechświecie, ponieważ ma całą wszechmoc Boga złożoną w jego kapłańskim sercu, w jego kapłańskim dłoniach. Kiedyś byłem na rekolekcjach z taką siostrą Rich McKenna, która ma dar lokucji, czyli rozmawia z Jezusem wiele dekad już. Jest powołana przez Jezusa do tego, żeby leczyła serca kapłańskie na rekolekcjach dla kapłanów. Rzeczywiście dzieją się cuda przez jej posługę. Jezus jej powiedział, że w momencie poczęcia, już nawet embrion, czyli człowieczek malutki w momencie poczęcia, który ma być kapłanem, jest inny niż wszystkie inne embriony. I całe niebo wie, że to jest ktoś, kto ma złożone w swoim sercu powołanie do bycia kapłanem. Ale też całe piekło o tym wie. I rozpoczyna się potężna wojna, żeby ten kapłan się nie urodził przyszły. Żeby go zabić w łonie matki. A potem, jak się urodzi, jak się to nie uda, to żeby nie rozwinął i nie poszedł za głosem powołania. Potem, żeby nie został księdzem w seminarium. I tak dalej, i tak dalej. I cały czas trwa walka o to, żeby dany człowiek nie został kapłanem. To wyrwie wielką ilość dusz z ław demona. To jest niesamowite powołanie, jedyne w swoim rodzaju, najpotężniejsze. I to jest dar i tajemnica.
I tą piękną, wyczerpującą odpowiedzią kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnijmy, że gościem audycji był ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin, rekolekcjonista, opiekun duchowy wspólnoty Wojownicy Maryi.
Może pomódlmy się dosłownie w kilku zdaniach za tych, którzy nas słuchają, za tych, w których sercu zaczyna coraz piękniej Jezus wołać: pójdź za mną. Proszę was, abyście oddali teraz wasze serca Matce Bożej, abyście pozwolili jej, aby egzorcyzmowała lęk z waszego serca przed podjęciem decyzji, by pójść za Jezusem, żeby On włożył w wasze serca to niesamowite przekonanie, jeśli to jest twoje powołanie, to osiągniesz największe szczęście na ziemi, jakie możesz sobie wyobrazić. A najbardziej niesamowite w niebie, kiedy już będziesz z Nim cały dla Niego na całą wieczność. Modlę się za tych, którzy rozeznają teraz swoje powołania, aby się nie bali spróbować, aby się nie bali postawić wszystko na jedną kartę i zadecydować, że spróbuję, pójdę tą drogą, rozeznać swoje powołanie. Żebyście się nie bali, macie jedno życie, bo by najgorzej, gdybyście przez całe życie potem żałowali, że kiedyś nie spróbowaliście pójść za Panem, żeby zobaczyć, czy to jest Jego głos. I Matko Boża, oddaję Ci każdego z tych wspaniałych mężczyzn, którzy rozeznają swoje powołanie. Jeśli mają być kapłanami Jezusa Chrystusa, poprowadź ich prosto do tego seminarium, do tego zakonu, gdzie Jezus ich woła. I dla wszystkich kobiet, które pragną pójść za Jezusem, aby być oblubienicami Jezusa, aby być małżonkami Jego serca. Daj im teraz niesamowitą czułość, tęsknotę, każdym włóknem ich serca, ich ciała za Jezusem, aby chciały się z Nim połączyć w tym oblubieńczym przytuleniu, które będzie na całą wieczność tylko dla Niego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen. Dziękujemy też wszystkim, którzy teraz z nami byli, którzy nas słuchali, którzy się z nami modlili podczas tej audycji. I już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jezus się zrobi Chrystus.